Dzisiaj chciałbym mówić o ciele Chrystusa. I myślę, że każdy z nas wie, że żyjemy w czasach ostatecznych. To jest bez wątpienia, bo czytając Biblię widzimy wiele przykładów, wiele proroctw, które pokazują, co się będzie działo przed końcem, przed przyjściem Jezusa. I jest naprawdę bardzo dużo tego. I jeżeli będziemy czytać, zobaczymy, że te wszystkie rzeczy się dzieją albo się działy i jesteśmy tego świadomi, że żyjemy w czasach ostatecznych. Ale co jest w tym najważniejsze? Żebyśmy my jako Kościół byli jednością, żebyśmy potrafili czytać znaki końca, żebyśmy potrafili rozpoznać, że to jest czas ostateczny, żebyśmy mogli realizować zadania, które zlecił nam Jezus przed Jego przyjściem, o tym, żebyśmy głosili Ewangelię innym. I też czytamy, że w czasach ostatecznych będą rozłamy w kościołach, że powstaną fałszywi prorocy i dużo, dużo takich rzeczy, ale jeżeli chcemy sprostać tym rzeczom, jeżeli chcemy nie być zwiedzeni, bo czytamy o tym, że Kościół będzie zwiedzony i ja nie rozumiem, jak może Kościół być zwiedzony, ale to naprawdę się będzie działo, to już się nawet dzieje i musimy być mocnym Kościołem, musimy być silnym Kościołem, musimy mieć tą jedność, musimy być ciałem Chrystusa takie, jak On chce, żebyśmy mogli to rozpoznać, żebyśmy mogli temu się przeciwstawić. I chciałbym dzisiaj mówić z fragmentu pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział od 12 do 27 wersetu. I na tym dzisiaj chciałbym się skupić. Czytamy tu tak. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, czy wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, a nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję cię, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, ale te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują, lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. I zacznę od początku. To, co na początku przeczytałem, tak po kolei chciałbym to omawiać. Czytaliśmy, albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Ciało Chrystusa to nic innego jak rodzina Boża, a rodzina Boża to Kościół Boży. I każdy z nas, chcąc należeć do ciała Chrystusa, należy też do Kościoła. Ale przynależność do Kościoła wiąże się też z jakimiś prawami, z jakimiś obowiązkami, z jakimiś sprawami ogólnie, jakie panują. I przynależność do Kościoła oznacza poddanie się czyjemuś autorytetowi. Kościół został stworzony przez Boga i autorytet został tam nadany przez Boga. W kościele mamy pastora, mamy liderów i to im powinniśmy być poddani, bo Bóg ich postawił w tym miejscu. I jeżeli pastor albo lider wymyśli coś, co by zrobić na chwałę Bożą, powinniśmy się poddać temu i powinniśmy być posłuszni. Ale jesteśmy ludźmi i nie lubimy, jak ktoś jest nad nami, jak ktoś z nami rządzi i nam się to nie podoba. I często nie rozumiemy tego i nie chcemy się temu poddać. Ale tak jak czytaliśmy, tak, że ciało składa się z wielu członków, nie z jednego. Jeżeli byśmy wzięli odciętą rękę odcięta ręka nie może być ciałem, bo to jest tylko jedna rzecz i sama sobie ręka nic nie jest w stanie zrobić. Potrzebuje wielu członków, żeby mogła coś zadziałać, żeby mogła normalnie funkcjonować. I możemy nie lubić swoich liderów, możemy nie lubić pastora, to nam nikt nie zabroni, każdy ma gusta, guściki. I tak to jest, że ludzie lubią niektórych, niektórzy nie lubią. Ale możesz powiedzieć też, ale ja się nie chcę poddać autorytetowi pastora, liderów. Ja się poddam tylko Jezusowi, bo Jezus jest moim autorytetem, Jezus jest głową Kościoła, ja się będę tylko Jemu poddawał. I masz rację, tak? Tak jest, ale głowa też jest podłączona do szyi. I od głowy do szyi jest przekazywany impuls, co się będzie dalej działo. I od szyi są przekazywane impulsy na przykład do ręki, że ręka ma się teraz poruszyć, czy do innych członków. Wszystko jest przekazywane przez szyję. Bóg nadał autorytet pastorowi, liderom i daje im mądrość, daje im wiedzę, daje im jakieś pomysły, które oni realizują i to nie są ich pomysły, ale pomysły Boga i powinniśmy się temu poddać. I w Hebrajczyków 13:17 czytamy o tym. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. I Bóg ustanawia właśnie tą władzę w Kościele. I jeżeli pastor albo lider prowadzi cię w jakimś złym kierunku, jeżeli pastor robi jakieś złe rzeczy, czy lider, to on za to odpowie przed Bogiem. Czytaliśmy o tym, że on zda sprawę przed Bogiem, ale my zdamy sprawę przed tym, przed Bogiem, jak poddaliśmy się temu autorytetowi, który ustanowił Bóg w Kościele. I Bóg nie dałby na głowę, na lidera kogoś, kogo by wiedział, że będzie zwodził Kościół, który będzie niszczył Kościół, bo Bóg wie, i chce, żeby Kościół rósł. I Bóg nie da kogoś po to, żeby zniszczył Kościół. Poza tym, jeżeli nie potrafimy się poddać autorytetowi, który Bóg ustanowił, to nie będziemy też w stanie poddać się autorytetowi Boga. Bo człowiek, który chce być pozostawiony samemu sobie, który chce być sam sobie pastorem, który chce być sam sobie liderem, bardzo szybko upadnie w grzech, bo to czyni go pysznym i ta pycha może go doprowadzić do upadku. A liderzy w naszym kościele są po to, żeby czuwali, tak jak czytaliśmy, żeby czuwali nad naszymi duszami. Także wiemy, kto to jest głową, kto jest głową kościoła, a kto szyją. A co z pozostałymi członkami? I tak jak czytaliśmy w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 14-17, czytamy tak. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeżeli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? I wiecie, my jesteśmy ludźmi i każdy ma jakieś tam marzenia, każdy ma jakieś tam plany wobec siebie, ale plany nasze, marzenia nasze, to niekoniecznie mogą być plany Boga. Niektórzy mają jakieś parcie na szkło i bardzo, bardzo chcą gdzieś tam być na piedestale, chcą, żeby być widoczni. I tak jak czytaliśmy, że noga, jeżeli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, i ta noga, kiedy ta noga bardzo by chciała być ręką, tak? Ale noga się nie nadaje do tego, żeby być ręką. Ona jest do czegoś całkiem inaczej stworzona. Ale ona uważa, że jest do tego stworzona, do tego, żeby być ręką. Nogą nie jesteśmy w stanie jeść obiadu. Ręka jest do tego zrobiona, do tego przystosowana, a nie noga. I Bóg tak dziwnie to stworzył, że i mądrze to stworzył, że liderami, pastorami stają się zazwyczaj ludzie, którzy tego nie chcą, którzy twierdzą, że się nie nadają do danej służby. I znam naprawdę wiele takich przykładów ludzi, którzy twierdzili, że się nie nadają do tego, żeby być pastorem, nie nadają się do tego, żeby być liderem jakimś, ale Bóg wiedział, że oni się nadają i ich powołał i naprawdę patrząc na ich życie, ja widzę, że Bóg naprawdę ich potrzebuje i oni się naprawdę nadają. I tacy są najlepsi do służby dla Boga, bo ci, co mają parcie na to, żeby coś robić, którzy bardzo chcą tego, zazwyczaj mogą popaść bardzo szybko w pychę i niekoniecznie mogą słuchać głosu Bożego, tylko swojego głosu, swoich jakieś tam swoje poglądy stwarzać. I ich motywy właśnie są dla własnej chwały. Nie są dla chwały Boga, ale motywy mogą być dla własnej chwały. I tak jak Szymon, czarnoksiężnik, pragnął kupić moc Ducha Świętego od Piotra i on tego bardzo pragnął. On pragnął tego, żeby mieć tą moc, żeby być kimś, mieć moc. On tam znał jakieś sztuczki magiczne, ale chciał mieć tą moc, żeby robić takie rzeczy jak uczniowie, jak apostołowie. Ale Piotr mu na to odpowiedział w Dziejach Apostolskich 8:21. Czytamy tak. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Szymon właśnie, on potrzebował zbudować siebie. Nie potrzebował zbudować innych, ale potrzebował zbudować siebie. I dlatego tego nie otrzymał, bo Bóg wiedział, że to nie jest na chwałę Boga, tylko będzie to na chwałę Jego. I czytaliśmy w 2 Koryntian 12:18. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. Każdy z nas jest członkiem takim, jak Bóg chce, żebyśmy byli. Każdy z nas jest tym, kim Bóg chce, żeby był. Każdy z nas jest powołany w Kościele do czegoś, do tego, czego Bóg chce, żebyśmy robili. To, że my sobie coś tam wymyślimy w głowie, to nie znaczy, że to będzie się tak działo, bo Bóg ma dla nas inny plan. Bóg ma dla nogi plan, żeby była nogą, a nie żeby była ręką. I ciało nasze może w pełni funkcjonować tylko wtedy, gdy wszystkie członki współpracują ze sobą i robią to, do czego zostały stworzone. I w 2 Koryntian 12:21 czytaliśmy tak. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. I dla przykładu chciałbym taki może śmieszny przykład, ale taki bardzo pokazujący ten fragment. Jeśli ciało by miało pójść zrobić ciasto czekoladowe, to musi najpierw powstać pomysł w głowie, musi powstać coś w głowie i ciało musi, głowa musi, mózg musi wydać polecenie do innych członków, żeby zrobić to ciasto. I poszczególne członki otrzymują ten impuls i robią to ciasto czekoladowe. A teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że jeden członek stwierdzi, że on nie chce ciasta czekoladowego, on by wolał ciasto truskawkowe. I załóżmy, że tym członkiem są nogi. I to mu się nie spodobało i nie, on nie pójdzie, nie będzie robić tego ciasta czekoladowego, on se truskawkowe, on siądzie i nie będzie współpracował. I wtedy ciasto nie powstanie. Nie powstanie żadne ciasto i ciało będzie głodne. Ciało będzie głodne, nie będzie nasycone i nie będzie żadnych efektów z pracy, bo nie ma współpracy. Muszą współpracować wszystkie członki, żeby efekt był dobry, końcowy. Oczywiście jakbym nie miał nóg, jakoś bym wykombinował i może bym zrobił to ciasto, bo gdzieś bym się doczołgał, poćwiczył trochę, aż kiedyś bym to zrobił. Ale tak to jest, że potrzebujemy wszystkich członków, żeby w pełni wykonywać pracę. I podobnie jest też w Kościele u nas. Bóg daje pomysł liderom, Bóg daje pomysł pastorowi na to, żeby wykonać coś na chwałę Boga. I przekazuje pastor czy lider, przekazuje to poszczególnym członkom. I przekazuje, zróbmy to, zróbmy taką ewangelizację, zróbmy to na chwałę Boga, ale znajdzie się jeden członek, który powie, że nie, ja nie będę w tym uczestniczył, bo mi się to nie podoba. Mi się nie podoba i ja siądę i nie będę w tym uczestniczył. I tutaj powstaje pewien konflikt właśnie i jest coś do zrealizowania i często tak w Kościele jest, że są potrzebne członki do tego, żeby zrobić jakąś ewangelizację czy zrobić coś na chwałę Boga, ale są członki, które nie chcą w tym uczestniczyć i nie poddają się temu. Na przykład, grupy uwielbiającej, tak? Są jakieś wybierane pieśni, Bóg daje te pieśni liderowi czy komuś, kto wymyśla je, ale nam się nie spodoba ich, nie wiem, sposób, w jaki są grane, czy może słowa nam się nie podobają, czy może różne inne rzeczy. I właśnie powstaje taki konflikt. I zamiast uwielbiać Boga, to się zastanawiamy, czy nam się to podoba, czy się nie podoba, czy nam pasuje do naszych gustów, czy nie. I czy będziemy śpiewać pieśni sprzed setek lat, czy będziemy śpiewać pieśni teraźniejsze, to ani ta strona nie jest grzechem. My jesteśmy po to, żeby uwielbić Boga i obojętnie w jaki sposób będziemy uwielbiać Boga, mamy uwielbić Go i uczestniczyć w tym razem jako Kościół, jako jedno ciało, bo tak nas powołał Chrystus. I właśnie często jakieś tam konflikty, które powstają, często jakieś niezrozumienia powstają po prostu z tego, że mamy inne upodobania, inne gusta, coś innego do nas dociera, ale właśnie jesteśmy różnopokoleniowi. Młodzi lubią tak, starsi lubią tak, ale pamiętajmy o tym, że każda z pieśni, którą śpiewamy, każda z tych pieśni ma moc, każda z tych pieśni ma przesłanie, które jest do uwielbienia Boga. I podam jeszcze kilka takich różnych przykładów, które mogą nas rozdzielać między sobą. Możemy powiedzieć, ja nie dam na tą misję, nie dam pieniędzy na tą misję, bo nie lubię tego człowieka. No nie pasuje mi ten człowiek i nie będę dawał tych pieniędzy. Ale to, czy ty go lubisz, czy go nie lubisz, to nie jest ważne, bo ważne jest to, na co pójdą te pieniądze i na co będą przekazane i chwała Boża będzie uwielbiona i będą z tego dużo pożytku będzie z tego, ale to, czy my lubimy kogoś, czy nie, nie powinno być naszym jakimś tam przewodnią myślą, która będzie miała wpływ na to, czy ja to zrobię, czy nie. Albo można sobie powiedzieć, ja nie pójdę na tą ewangelizację, nie weźmę w niej udziału, bo mi się nie podoba sposób, w jaki jest robiona, nie podoba mi się sposób tego, szablon mi się nie podoba i nie będę w tym uczestniczył. To nie ma znaczenia, szablon nie ma znaczenia, to są właśnie te gusta, które nas potrafią zniszczyć i nas rozdzielać. A Jezus tego nie chce, Jezus chce, żebyśmy byli jednym ciałem i uczestniczyli we wszystkim razem, wspólnie. I tak mówią właśnie członki, które stawiają opór, które powiedzą, że nie, ja w tym nie chcę uczestniczyć, ja będę siedział i nie będę nic tutaj robił, bo mi się to nie podoba. Ale Jezus doświadczał tego samego. Jezus jakby tutaj był i chciałby coś zrobić, robiłby coś, podejrzewam, że doświadczałby tego samego. On doświadczał tego, kiedy był na ziemi. Dla przykładu, Jezus doświadczał tego, kiedy uzdrowił w sabat jakieś osoby. Mówiono w Jana 9,16. Otwórzmy sobie Jana 9,16. Na to niektórzy faryzeusze rzekli: człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Ani oni inni natomiast mówili: jakże człowiek grzeszny, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Część z nich też usiadła i powiedziała, że nie będzie w tym uczestniczyć, że to im się nie podobało. Oni byli przyzwyczajeni do tego, że w sabat się nic nie robi. Nikt nie uzdrawiał ludzi w sabat. Ale Jezus przyszedł i zrobił coś nowego, ale zrobił coś na chwałę Boga. Zrobił coś innego niż się do tej pory działał, ale zrobił to na chwałę Boga. Został człowiek uzdrowiony, zostało cudowne rzeczy były zrobione, ale ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że w sabat się nic nie robi i nie powinni tego robić. I dlatego powstał rozłam między nimi, bo znowu było powstał zgrzyt pod kątem takim, że oni byli przyzwyczajeni do czegoś innego. I to po prostu im się nie podobało, nie wpasowane to było w ich gusta. Woleli, żeby to było w poniedziałek na przykład, a nie w sabat. I tak samo jak Bóg daje grupie uwielbiającej nowe pieśni, nowe instrumenty, wszystko się rozwija, wszystko powstaje. Jeżeli byśmy spojrzeli na instrumenty, jakie były setki lat temu, one całkiem inaczej wyglądały, całkiem inaczej brzmiały, ale to wszystko się rozwija, bo człowiek ma mądrość i rozwija to wszystko. Pieśni powstają nowe. Jeżeli byśmy śpiewali jedne pieśni w kółko i te same, to by w końcu nam się znudziły i byśmy po prostu śpiewali je z pamięci ciała. Byśmy nie myśleli, co śpiewamy, tylko po prostu byśmy śpiewali. Dlatego dobra jest taka rozmaitość. I jeśli mówimy o członkach, to mieliśmy też w pierwszym do Koryntian 12, 22-23. Czytaliśmy tak. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. I co to są te członki słabsze, a które są potrzebniejsze? Jeżeli byśmy popatrzyli na nasze ciało, to członki, które są słabsze, a bardziej potrzebne, to są te, które są w naszych wnętrznościach, dlatego mamy osłonięte żebrami niektóre części ciała. Nasze oczy są słabszymi, ale potrzebniejszymi członkami. A co w kościele? Co w kościele są takimi członkami, które są słabsze, a potrzebniejsze? I chcę dać kilka takich przykładów. Po pierwsze, takim członkiem może być młodzież. Młodzież, która się dopiero uczy, która dopiero gdzieś jest na początku swojej drogi za Bogiem, na początku swojej służby za Bogiem, ale bardzo często oni są krytykowani, komentowani, to co robią jest komentowane, nie ma zrozumienia dla tego, co robią, ale tak jak czytaliśmy, że te słabsze członki są bardziej potrzebne, ale dlaczego młodzież jest bardziej potrzebna niż inne członki? A to dlatego, że młodzież to jest przyszłość Kościoła. Oni zaczynają coś w Kościele. Kiedy my umrzemy, to młodzi ludzie przejmą po nas służby, przejmą po nas pałeczkę i będą służyć Bogu. Poza tym spójrzmy na młodzież i naprawdę ja widzę w nich, że oni mają tą odwagę, mają tą pasję, żeby wyjść obcemu człowiekowi powiedzieć o Chrystusie. I powinniśmy się od nich uczyć. Jezus mówił, uczcie się od dzieci. ale właśnie często zaniedbujemy to. My jako starsi, jako bardziej doświadczeni ludzie w Chrystusie, powinniśmy być dla nich wsparciem, a nie krytykować, nie komentować to, co oni robią, nie okazywać braku zrozumienia. Bo krytykując, komentując, a nie pomagając im, burzymy ich ducha, burzymy ich pasję, burzymy ich chęć do służenia Bogu, a to powoduje, że oni stwierdzą, że po co mi chodzić do kościoła, po co mam chodzić do kościoła, po co mam służyć w kościele, jak jestem ciągle krytykowany. To lepiej iść do świata, tam mnie wszyscy będą chwalić za to, co robię, za to, że jestem taki jak oni. I to może doprowadzić do bardzo poważnych skutków. I tak ja jestem niewiele starszy od tej młodzieży, która teraz jest. I ja nie rozumiem niektórych rzeczy, bo już jest jakaś bariera pokoleniowa. Jakieś słowa używają, których ja nie używałem i nie rozumiem, o co chodzi. Ale nie możemy nigdy zapomnieć, że też kiedyś byliśmy młodymi ludźmi, też kiedyś byliśmy młodzieżą i też byliśmy niezrozumieni. Też nie było zrozumienia dla nas. Też robiliśmy coś, co było innowacyjne, co nie robili, co starsi nie robili. I musimy o tym też pamiętać. Musimy być wsparciem dla tych młodych ludzi. Ale to nie tylko o młodzież chodzi. To też chodzi o ludzi nowonarodzonych. O ludzi, którzy powracają po upadku do Boga, którzy gdzieś tam zgrzeszyli, gdzieś upadli i przychodzą do Boga. To są słabe członki, które trzeba chronić, które trzeba poprowadzić odpowiednio. I dlaczego oni też są bardziej potrzebni? Ano dlatego, że kiedyś oni będą kolejną parą rąk do służby Bogu. Kolejną parą rąk, która będzie robić coś na chwałę Boga, które będzie przyprowadzać ludzi do Boga. My przyprowadzamy do Boga, tak? Każdy z nas stara się głosić tą Ewangelię ludziom, każdy z nas stara się robić coś dla Boga. A dlaczego oni są potrzebniejsi? Właśnie dlatego, że to jest kolejna para rąk. My służymy Bogu, jesteśmy już w trakcie tej służby, ale oni dopiero zaczną i będzie kolejna para rąk, która będzie działać i która będzie przyprowadzać ludzi do Boga. I nie możemy ich ranić, nie możemy ich właśnie zgasić tej pasji, nie możemy zgasić tej pierwszej miłości do Boga. I Mateusza 18:6 czytamy tak. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Kiedyś staniemy przed Bogiem i zdamy relacje z tego, co zrobiliśmy z tymi członkami, które są słabe. Jak im pomogliśmy, jak ich wsparliśmy, jak ich chroniliśmy. Kiedyś staniemy przed Bogiem i będziemy musieli zdać relacje z tego. Tak jak palacz kiedyś będzie musiał ponieść konsekwencje tego, że pali. To, że zniszczy jego organizm. Papierosy zniszczą jego organizm. Natomiast też czytaliśmy, że są członki, które są mniej zacne, a które powinniśmy otaczać większym szacunkiem. I jakie to są członki w kościele? Członki w kościele, które są mniej zacne, to członki, które są pozbawione szacunku. I ludzie zazwyczaj pozbawieni są szacunku ze względu na swój status materialny, ze względu na pracę, jaką może wykonują, na to, w jakiej rodzinie się wychowują, ze względu na swoją niepełnosprawność. I tak świat, szczególnie widać to w świecie, że nie mają ludzie szacunku do takich, którzy gdzieś tam są poniżej jakiegoś tam pułapu, tak? Jeśli chodzi o status materialny, czy w rodzinie jakieś się wychowują, czy ze względu na swoją niepełnosprawność. I tacy ludzie, oni potrzebują szczególnego szacunku. A gdzie oni mają ten szacunek mieć? Oni właśnie, kiedy przychodzą do kościoła, oni powinni ten szacunek odbierać od nas, od każdego z nas, od każdego członka, który jest w kościele Chrystusa. Powinni przyjmować to i powinni czuć się tutaj dobrze, że powinni się czuć tak samo jak my. Powinni być na równi z nami, powinni mieć ten szacunek i nie czuć różnicy między sobą. Z kolei członki wstydliwe, o które powinniśmy dbać, i o ich przyzwoitość. Myślę, że każdy wie, co to są te członki wstydliwe. Ciężko to powiedzieć, bo to jest wstydliwe, nie? Co to jest? Ale to są nasze intymne członki, jeśli mówimy o ciele. Tak to jest porównane. A co to będzie w Kościele? Kto to będą te członki, które są intymne, o które powinniśmy dbać szczególnie? O członki intymne dbamy w taki sposób, żeby je zakryć, żeby je nie pokazywać, żeby nie były na widoku. I takimi wstydliwymi członkami w Kościele są ludzie, którym przytrafiło się coś, co jest dla nich wstydliwe, którzy zgrzeszyli gdzieś, w których w życiu pojawił się grzech. I oni potrzebują szczególnej właśnie takiej opieki, potrzebują szczególnej ochrony, żebyśmy ich chronili. Jeżeli wiemy coś, że brat nasz w Kościele, że siostra nasza w Kościele zgrzeszyła, to powinniśmy to dbać o to, żeby to nie wypłynęło gdzieś dalej. Jeżeli my to wiemy, jeżeli gdzieś tam widzieliśmy, że ktoś zgrzeszył, powinniśmy pójść, napomnieć tą osobę, ale często niestety jest tak, że nie zachowujemy tego dla siebie, tylko przekazujemy dalej. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale często wyciągamy brudy innych, bo to jest dla nas łatwiej wyciągnąć czyjeś brudy niż swoje. I jeśli jako członki ciała Chrystusa powinniśmy dbać każdy o siebie, każdy o inny członek po to, żeby właśnie takie sytuacje nie przekazywać dalej. I w psalmie 15, drugi, trzeci werset czytamy tak. Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. I są takie środowiska, że dzień bez plotki to dzień stracony. I niektórzy uważają, niektórzy wiedzą bardzo dobrze, że są plotkarzami, bo lubią sensacje, lubią przekazywać coś, co usłyszeli, coś, co zobaczyli. To sprawia jakąś im radość. Ale są też tacy, którzy może tego nie robią, nie przekazują dalej. Usłyszą coś, ale nie przekazują dalej. I mogą się usprawiedliwiać, że nie są plotkarzami, ale jeżeli przyjmują plotki, jeżeli ktoś przychodzi do nich i plotkuje na kogoś, ktoś mówi o jakichś rzeczach, które nie powinien mówić o innej osobie, o złych rzeczach i wchłania to, to też jest plotkarstwo, bo powinniśmy takiej osobie zwrócić uwagę. Słuchaj, ja nie chcę tego słyszeć. Chcesz, to zachowaj to dla siebie. Powinieneś to zachować dla siebie. Ja nie chcę tego słyszeć. Ja nie chcę być plotkarzem, nie chcę w tym uczestniczyć. Plotka to jest coś, co bardzo potrafi zniszczyć naszego brata, naszego członka ciała Chrystusowego, bo wyciągamy jego brud. Kiedy ktoś by się o mnie coś dowiedział, coś by nawet nie było prawdą, to już by w głowie, patrząc na mnie, już by w głowie miał to, co usłyszał o mnie. To, co usłyszał o mnie i by myślał nie o tym, co ja mówię teraz na przykład, ale myślałby, ale ja słyszałem coś o tobie i nie podoba mi się to, co ty robisz i nie będę ciebie słuchał. I też są takie środowiska, że ci, którzy naprawdę już pogrążyli się w tych plotkach, są tacy ludzie, do których przyjdziemy i zapytamy o jakąś osobę, oni ci wszystko powiedzą. Całe ich życie potrafią opisać w szczegółach. Są tacy, którzy lubią sensacje. Gdzieś tam pojawi się coś, jakaś sensacja, oni to wszystko wiedzą. I tacy ludzie, którzy to chłoną, którzy lubią plotki, którzy plotkują, którzy ranią ludzi przez plotki, mają właśnie wiedzę o wszystkich, mają wiedzę o wszystkich aferach, jakie się dzieją wokoło i wchłaniając to, przekazując to dalej, niszczymy ciało Chrystusa, niszczymy członki, które się znajdują w Kościele. I Bóg tak sprawił, że czytamy w 2 Koryntian 12:24. Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. Bóg tak tworzył właśnie nas, nasz Kościół, nasze ciała, że o niektóre członki dbamy szczególnie, a o niektóre nie trzeba wcale dbać, o ich ochronę jakąś tam. I jeśli będziemy robić takie rzeczy, jeżeli będziemy niszczyć nasze ciało, jeżeli będziemy niszczyć Ducha Świętego, który jest w Kościele, jeżeli będziemy go gasić, będziemy ponosić za to tego konsekwencje. Powinniśmy dbać o siebie, powinniśmy dbać nawzajem, bo jeśli tego nie będziemy robić, to będzie tutaj taka kobieta, która stoi przed lustrem i patrzy na siebie z obrzydzeniem, że tu bym sobie zmieniła. No mężczyźni też tacy są, że ja też tak mam czasem, że jak patrzę na siebie, to bym se odjął, to bym se uciął i jakby mieć nóż pod ręką, to może i by to człowiek zrobił w takiej chwili uniesienia złości na swoje ciało. Dlatego w łazienkach noży raczej nie trzymamy. Może dlatego to jest tak spowodowane. Ale powinniśmy dbać o siebie, powinniśmy chronić siebie, powinniśmy chronić nasze ciała, nasze członki, każdy z siebie osobna. I czytaliśmy, jeśli cierpi jeden członek, całe ciało powinno z nim cierpieć. Jeśli doznaje czci jeden członek, całe ciało powinno z nim się radować. To pokazuje właśnie tą troskę o siebie i nie tylko troskę, ale też radość. Jeżeli komuś coś się dzieje, jeżeli dzieje się jakieś fajne rzeczy, tak jak Tomkowi dziecko powoli jest uzdrawiane, to powinniśmy się z tego radować i nie poprzestać tylko na tej radości, ale wspierać go dalej w tym, bo jeszcze nie jest do końca uzdrowione, ale wierzymy w to, że będzie i będziemy się modlić razem z Tomkiem. I może zauważyłeś coś w swoim życiu z tego, co mówiłem. Może gdzieś jest jakiś taki błąd w twoim życiu, który trzeba rozwiązać. I kiedy niszczymy ciało Chrystusa, to ciało kiedyś umrze i zostaną po nim tylko suche kości. Ale czytamy właśnie o suchych kościach, że Bóg potrafi z suchych kości, z kości, których już nie ma w życiu, potrafi stworzyć życie. A jest jedno słowo na to, żeby móc naprawić to, co jest zepsute między nami, to, co jest zepsute w ciele Chrystusa, to, co jest zepsute w nas, członkach, którzy gdzieś tam uchybiamy, to jest miłość. I w 1 Piotra 4:8 czytamy tak. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. A w Koryntian 13:4-8 czytamy tak. Ja tutaj specjalnie wziąłem inny przekład, bo znamy ten werset na pamięć, ale w innym przekładzie też to jakoś inaczej brzmi i może nas bardziej jakoś do nas dotrzeć. Czytamy tak. Miłość jest wielkodusznie cierpliwa i życzliwa. Miłość nie jest zazdrosna, nie przechwala się, nie nadyma się, nie zachowuje się nieprzyzwoicie, nie szuka własnych korzyści, nie daje się rozdrażnić, nie prowadzi rachunku krzywdy, nie raduje się z nieprawości, ale się współraduje z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, na wszystko ma nadzieję, wszystko przetrzymuje, miłość nigdy nie zawodzi. Jeśli by w naszym ciele Chrystusa, w naszym Kościele, jeżeli my jako osobne członki, którzy tworzymy jedno ciało, jeżeli by w nas była miłość, nie byłoby między nami nieporozumień, nie było między nami jakichś tam rozłamów, jakiejś różnicy w poglądach, w nauce, nie byłoby plotek, nie byłoby narzekania na liderów, nie byłoby narzekania na nas nawzajem. I wszyscy razem byśmy uczestniczyli we wszystkim, co się dzieje w Kościele. ale jeśli nas w miłości nie ma, jeśli nie ma tego w nas, to co w nas zostaje? Co w nas jest? I o tym mówi Galacjan 5:19-21. Galacjan 5:19-21 czytamy tak. Jawne są zaś uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jeżeli my jako członkowie ciała Chrystusa, jeżeli my jako członkowie Kościoła nie mamy w sobie miłości i powstają między nami spory, to są w nas uczynki ciała. Nie ma w nas miłości i uczynki ciała wtedy dają sobie znać, czyli tak jak czytaliśmy, wrogość, spór, zazdrość, gniew i wiele, wiele innych. Bez miłości niszczymy nasze ciało i wtedy to ciało umiera i zostają suche kości, ale tak jak mówiłem, Bóg może wzniecić z tych kości na nowo ciało, ale musimy zbadać swoje serca, musimy spojrzeć w swoje serce, czy ja nie niszczę ciała Chrystusa, czy ja nie niszczę mojego brata, siostry poprzez plotki, poprzez zgorszenie, jakie sieję. Musimy badać swoje serca i być miłością jedni dla drugich i dbajmy o siebie nawzajem, szanujmy siebie nawzajem, żebyśmy mogli doświadczać cudownych rzeczy, bo żyjemy naprawdę w czasach ostatecznych i niektóre wydarzenia, które się dzieją, to są też karą dla nas, chrześcijan, za nasze grzechy. Znaczy nie planowałem tego, ale tak tylko pokrótce powiem. Słyszymy wieści ze świata, słyszymy, co się dzieje na świecie, słyszymy o tym, że terroryści przyjeżdżają do Europy, wysadzają się, zabijają chrześcijan i najbardziej chodzi o chrześcijan. Nie zabijają jakichś tam przypadkowych ludzi, ale najbardziej mi zależy na zabiciu jak największej ilości niewiernych i chrześcijan. Zabierają chrześcijan, porywają ich i każą im odmówić wyznanie wiary ich, a jeżeli tego nie zrobią, to zabijają ich. Ale to nie jest takie, że coś nagle powstało, bo o tym mówi księga Habakuka. W księdze Habakuka mamy dokładnie opisany naród Chaldejczyków, a naród Chaldejczyków właśnie pochodził z tamtych rejonów. I Chaldejczycy teraz zabijają chrześcijan. Tam czytamy, ja może przeczytam. To wszystko właśnie jest konsekwencją tego, że jesteśmy nieposłuszni Bogu. I w księdze Habakuka 1:6 czytamy tak. Bo oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny, a terroryści tacy są, który wyprawia się do odległych ziemi, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. Jest on okrutny i straszny. On sam ustala prawo przemocy. To jest wszystko to, co widzimy. Jego konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki stepowe. Jego jeźdźcy pędzą cwałem z daleka, lecą jak orzeł rzucający się na żer. Każdy z nich przychodzi, aby grabić. Ich twarze są zwrócone na wschód. Biorą jeńców licznych jak piasek. Szydzą z królów, śmieją się z księżąt, śmieją się z każdej twierdzy, sypią dookoła wały i zdobywają ją. Potem przechodzą jak burza i mkną dalej, jak ten, kto swoją siłę uważa za Boga. Tu mamy idealny obraz właśnie tego, co się dzieje w nas. To się kiedyś stało już raz w narodzie do Judy, to było powiedziane, ale proroctwa nie są jednorazowe, mogą się powtórzyć wiele razy. I to, co widzimy, to jest właśnie karą dla nas za nasze grzechy. I to jest też przepowiedziane, że to jest też znakiem końca. I musimy głęboko wejrzeć w nasze serca. Patrzmy głęboko w nasze serca, żebyśmy nie przegapili tego dnia, kiedy przyjdzie Chrystus i żeby Chrystus nie zastał nas brudnymi, którzy niszczą ciało Chrystusa.